chyba komentarz, który najbardziej jest dla mnie budujący, to pokazanie, że to jednak politykom Platformy Obywatelskiej w tej sprawie puściły nerwy. Proszę zauważyć, jeżeli ktoś dokładnie i bardzo uważnie śledził tą debatę, to po pierwsze widział, że to posłowie Platformy Obywatelskiej na sali buczeli, krzyczeli, począwszy od wniosku formalnego pana marszałka Ujazdowskiego, który został złożony. Już wtedy ci posłowie zachowali się niegodnie. Już wtedy pan marszałek Grabarczyk wyszedł na mównicę i używał bardzo ostrych słów, które miały sprowokować Prawo i Sprawiedliwość. Również później w trakcie wystąpienia pana posła Dudy były różnego rodzaju okrzyki, przekrzykiwania, docinki. To była jedyna grupa posłów, to byli posłowie Platformy Obywatelskiej, którzy zachowywali się w ten sposób. Co świadczy wprost o tym, że mają sobie dużo do zarzucenia, że wiedzą, że są winni tej sytuacji i próbowali ją odwrócić poprzez sprowokowanie nas, poprzez zupełnie teoretycznie bardzo ładne wystąpienie pana premiera. Tylko jeżeli ktoś słuchał się w to, co on mówił, to każde jego słowo było prowokowaniem rodzin, prowokowaniem bliskich, czy też prowokowaniem polityków. I co najważniejsze, okazało się, że to nie Prawo i Sprawiedliwości puściły nerwy, tylko Platformie Obywatelskiej. To Prawo i Sprawiedliwość było merytorycznie przygotowane do tej dyskusji. Miało merytoryczne pytania, a nie Platforma Obywatelska. Proszę zauważyć, my złożyliśmy około 20 merytorycznych pytań i równocześnie praktycznie ani pan premier, ani pani minister Kopacz, ani pan minister Boni, ani nawet prokurator generalny nie potrafili udzielić merytorycznych, rzeczowych, konkretnych odpowiedzi, nie mówiąc już o tym, co jest rzeczą niebywałą, że posłowie Platformy Obywatelskiej próbowali formułować zarzut, że my stawiamy pytania sami, ani jednego pytania nie zadali. Moim zdaniem ta debata pokazała, że można merytorycznie dyskutować o Smoleńsku, tylko że niestety tej merytorycznej debaty tylko jedna strona jest przygotowana, dlatego że dla Platformy Obywatelskiej najwygodniej byłoby nas zakrzyczeć, obśmiać, natomiast to się nie udało, to jest pewien sukces. Niestety ta debata nie pozwoliła na wyjaśnienie wszystkich wątpliwości, tak naprawdę jakichkolwiek wątpliwości nie udało się wyjaśnić, dlatego że ani pan premier Tusk, ani pan minister Gowin nie byli na to nastawieni, a już późniejsza konferencja prasowa pani marszałek Kopacz to jest swoiste kuriozum, w którym w trakcie jednej konferencji pani marszałek potrafiła się mylić co do swojej wypowiedzi, potrafiła mówić zupełnie co innego. To pokazuje, że chyba ona nie jest najlepszą osobą na funkcji marszałka Sejmu, ale niestety też pokazuje pewną hipokryzję Platformy Obywatelskiej. Ja bym zwrócił uwagę na jeden maleńki element. Otóż w trakcie konferencji prasowej pani Ewy Kopacz posłużyła ona się stenogramem. Jest to stenogram spotkania z rodzinami, które miało miejsce 2 lata temu, w trakcie którego doszło do ogromnej awantury, ogromnej kłótni. Wtedy pani Małgorzata Wasserman i pani Kochanowska wyszły, ponieważ poczuły się obrażone tym, co mówił pan premier Tusk i inni członkowie rządu. My prosiliśmy o udostępnienie tego stenogramu do dnia dzisiejszego, zasłaniając się różnego rodzaju przepisami. Platforma Obywatelska odmawiała go przekazać, rząd Donalda Tuska, pan premier, odmawiał przekazania tego stenogramu. Dzisiaj, jak Platforma chce go użyć, proszę, on się znajduje. Pani minister Kopacz cytuje go fragmentarycznie. Dlaczego nie pokaże całego ówczesnego swojego wystąpienia, czy całego wystąpienia pana premiera Tuska? Moim zdaniem jest to skandal na niebywałą skalę, pokazuje, jak podwójne standardy stosuje Platforma Obywatelska i jak ma wiele sobie do zarzucenia w sprawie katastrofy Smoleńskiej. Próbuje się zrzucić ciężar odpowiedzialności za tą omyłkę na rodzinę pani Ani Walentynowicz. Otóż rodzina pani Ani Walentynowicz bez wątpienia rozpoznała osobę, swoją mamę, syny pani Ani Walentynowicz, więc takich zarzutów stawiać się nie powinno. Co więcej, faktem jest, że rodzina może się pomylić w stresie, w zdenerwowaniu. No, to jest ludzkie, ale od tego są urzędnicy państwowi, od tego są służby państwowe, od tego są badania DNA, żeby wszelkie wątpliwości wykluczyć. Szczególnie, że w tym konkretnym przypadku mieliśmy gigantyczny skandal, bo to właśnie rodzina rozpoznała, nie było wątpliwości, a i tak doszło do pomyłki. Gdzieś ktoś na dalszym etapie pomylił te ciała. Więc w żaden sposób to nie może tłumaczyć pana premiera Tuska. Zresztą, jeżeli już mogę, to chciałbym się odnieść także do jednej ze skandalicznych wypowiedzi pana premiera, który rzekomo nawoływał do spokoju, rzekomo mówił, że to w rękach pana prezesa Kaczyńskiego jest decyzja o tym, czy będziemy prowadzili wojnę smoleńską. I proszę zauważyć, że w następnym słowie praktycznie pan premier powiedział jedno zdanie. Otóż zadając pytanie retoryczne, zapytał, kto tak naprawdę zapraszał do samolotu prezydenckiego, wiedząc, jaka będzie odpowiedź, ale również wiedział o tym, że odpowiedzialnym za ten lot była kancelaria prezesa Rady Ministrów. Tego rodzaju pytań retorycznych, jak chociażby stwierdzenie, że najgłośniej na sali krzyczą ci, czy najgłośniej w życiu publicznym dzisiaj krzyczą ci, którzy się nie pojawili w Smoleńsku, a powinni, bo mieli taki obowiązek, to przecież nie są merytoryczne wypowiedzi, to nie jest nawoływanie do spokoju, to są formułowane w sposób bardzo brutalny i niegodny, nieprawdziwe zarzuty. Więc moim zdaniem i panu premierowi tutaj puściły nerwy i niestety stosował taką podchwytliwą metodę, która miała sprawić wrażenie jego rzetelności, kompetencji i chęci zawarcia jakiegoś porozumienia, a z drugiej strony każdy, kto wnikliwy jest na sprawę, wie, że w każdym swoim słowie obraża drugą stronę. Tutaj po pierwsze śmiem się nie zgodzić z panem ministrem. To nie była jedyna podstawa prawna. Była jeszcze umowa międzynarodowa ze stroną rosyjską i tutaj w naszej ocenie, ponieważ był to statek wojskowy, tą umowę należało stosować. Ale ja bym dopuścił sytuację, w której zmienia się umowę, zawiera się nową umowę. Tylko proszę zauważyć, co powiedział pan minister Gowin. On powiedział, że tą konwencję chicagowską stosowała konkludent, gdzieś się, czyli w sposób dorozumiany. W zasadzie to tak wyszło, że ją się stosuje, bo nie było żadnych przepisów. I co za tym idzie, Rosjanie rozumieli te przepisy w zupełnie inny sposób. Jaki cywilizowany kraj, jaki kraj niepodległy zgodzi się w takiej sprawie na dorozumiane prowadzenie sprawy, nawet nie umówienie się, że stosujemy konwencję chicagowską, bo inne zasady stosowali Rosjanie i inne Polacy. No przecież jeżeli uznajemy, że takiej umowy międzynarodowej nie ma, to siadają dwie strony i szybko w kilku punktach taką umowę spisują i ratyfikują. Tego nie zrobiono i to tłumaczenie się pana ministra Gowina po pierwsze nie odpowiada w mojej ocenie podstawie prawnej, bo była zupełnie inna do relacji ze stroną rosyjską. Po drugie, w żaden sposób nie tłumaczy tego zachowania rządu polskiego, które doprowadziło do oddania prowadzenia sprawy katastrofy smoleńskiej stronie rosyjskiej. To tylko potwierdza nasze twierdzenie, że rząd polski zachował się wasalnie w stosunku do strony rosyjskiej. Poddał się stronie rosyjskiej zamiast bronić interesów naszego państwa. Oczywiście, że prokuratura polska nie mogła uczestniczyć, bo nie było odpowiedniej ilości prokuratorów w Smoleńsku i w Moskwie. Gdyby skierowano do Moskwy, do Smoleńska odpowiednią ilość prokuratorów, to oni mogliby uczestniczyć, dlatego że w świetle informacji, które przekazuje nam prokuratura i których nikt nie zaprzecza, w pierwszych dniach po katastrofie Rosjanie wyrazili zgodę na dopuszczenie strony polskiej do wszystkich czynności śledztwa, do wszystkich czynności, w których strona polska chciałaby uczestniczyć, mogła uczestniczyć. Jeżeli okazałoby się inaczej, jeżeli byłoby inaczej, to jeżeli pan prokurator Seremet dzisiaj twierdzi, że do jakiejś czynności śledztwa pierwszego, drugiego, trzeciego dnia strona polska nie została dopuszczona, to ja uważam, że to powinno mieć potwierdzenie w konkretnych notatkach, w konkretnych dokumentach, ale jest to oczywistą nieprawdą. My nie uczestniczyliśmy w tych czynnościach, dlatego że było zbyt mało polskich prokuratorów, zbyt małe siły rzucono do wyjaśnienia tak poważnej katastrofy, a później niestety Rosjanie z każdym dniem, widząc co się dzieje, widząc jak strona polska sama siebie nie szanuje, ograniczali te uprawnienia i doszło do sytuacji, w której my dzisiaj już nie mamy nic do powiedzenia w śledztwie rosyjskim. Ta wypowiedź poszczególnych ministrów, pana premiera była tak miałka, tak płytka, że ja tą wiedzę i ten sposób tłumaczenia się od dawien dawna znam. Jako pełnomocnik rodzin mam dużo większą wiedzę, z której niestety nie zawsze mogę skorzystać. Nie mogę publicznie powiedzieć tego, co wiem, bo gdybyście państwo mieli świadomość, jak wygląda dokumentacja medyczna, czy całość dokumentacji tego śledztwa, jak wyglądały poszczególne procedury, gdybym ja miał taką możliwość ujawnienia tego wszystkiego, to podejrzewam, że również stanowisko opinii publicznej byłoby zupełnie inne. Ta debata z punktu widzenia merytorycznego, prawnego w żaden sposób mi nie pomogła. Co najwyżej utwierdziłem się w przekonaniu, że strona rządowa mówi nieprawdę, dlatego że chociażby po wypowiedziach pani minister Kopacz mam wiedzę dużo szerszą, mógłbym spokojnie z panią minister polemizować z panią marszałek, bo wiem, że w wielu przypadkach no, to, co ona mówi, nie odpowiada rzeczywistości i niestety, ale można powiedzieć, że z punktu widzenia prawnego to ten czas jest stracony. Z punktu widzenia politycznego ma oczywiście zupełnie inny wymiar, bo moim zdaniem pokazaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, że potrafimy w sposób merytoryczny prowadzić debatę, że zależy nam na wyjaśnieniu katastrofy smoleńskiej, a nie na robieniu polityki z tej katastrofy, jak niektórzy próbują nam przypisać. I tą politykę robi Platforma Obywatelska. I ta debata z tego punktu widzenia miała ogromne znaczenie, bo pokazała, że przewaga, że racja jest po naszej stronie i to nerwy puszczają tym, którzy mają coś do ukrycia. To prawda, nawet na dzisiejszej konferencji pani marszałek kilka razy zmieniała zdanie, kilka razy jasno i jednoznacznie się wypowiadała, tylko za każdym razem ta jasna i jednoznaczna wypowiedź miała inne brzmienie, więc tak naprawdę ja nie po ludzku przestałem ufać pani marszałek Kopacz i oczekiwałbym, że w tej sytuacji, ona powiedziała zresztą wprost, że nie zabiega o żadne stanowiska, może lepiej by było, żeby osoba tak labilna, tak chwiejna, tak nie potrafiąca precyzować swoich myśli, może lepiej, żeby po prostu nie była marszałkiem Sejmu.